radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Kościół w Ewangelii Świętego Mateusza poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz. Czy temat Kościoła jest ważny w Ewangelii Świętego Mateusza?
Według Świętego Mateusza Jezus jako Syn Człowieczy założył Królestwo Boże na ziemi i po swoim odejściu zjawi się ponownie na końcu świata jako Król i zarazem Sędzia. W takim razie Królestwo Syna Człowieczego można zamknąć w czasie określonym między pierwszym przyjściem Chrystusa a Jego paruzją. Z tego wynika, że jest ściśle związane z ziemią, mimo iż ze swej istoty jest niebieskie, duchowe i pełne urzeczywistnienie osiągnie w przyszłości. Samo w sobie jest tworem doskonałym, tak co do celu, jak i co do środków do niego prowadzących. Nie jest zależne od czynników ziemskich i ludzkich, mimo iż trwa na ziemi i składa się z ludzi wszystkich ras i języków. Nie jest organizacją ziemską czy instytucją doczesną, chociaż trwa w doczesnym świecie wśród dobrych i złych ludzi. Akcentując powyższe cechy Królestwa Syna Człowieczego, bez trudności można zauważyć, że na tej płaszczyźnie spotyka się ono i przedziwnie zespala z Kościołem. Temat ten jest dla świętego Mateusza równie ważny jak określenie Królestwo Boże. Kościół jest aktualizacją i urzeczywistnieniem Królestwa Bożego na ziemi.
Jakie znaczenie posiada termin Kościół w Ewangelii świętego Mateusza?
Tylko w Ewangelii świętego Mateusza występuje termin Kościół, chociaż autor posłużył się nim jedynie dwa razy. To jednak treść, jaka się w nim mieści, przenika całą Ewangelię. Należy zatem do istoty zbawczego dzieła Chrystusa i zawiera się implicite w idei Mesjasza Króla. Kimże byłby bowiem król mesjański bez poddanych i bez królestwa? Grecki wyraz eklezja, kościół, oznaczał zgromadzenie ludu o charakterze świeckim i politycznym. Jednak już w Septuagincie, czyli greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, używano tego słowa na oznaczenie zgromadzenia zwołanego dla celów religijnych i kultycznych. Termin ten odpowiada hebrajskiemu wyrazowi kahal, który tradycja deuteronomiczna Starego Testamentu odnosi do społeczności 12 pokoleń Izraela idących do ziemi obiecanej. A kronikarz określił nim wspólnotę tegoż ludu zbierającą się w celach liturgiczno-kultycznych. Ponadto słowo eklezja w Septuagincie to zgromadzenie zwołane z inicjatywy Boga. Święty Mateusz posłużył się tym terminem na określenie wspólnoty ludu Bożego, którą Jezus Chrystus powołał do istnienia i jednoczy dzięki swojej osobie i nauce. Tym samym ewangelista daje do zrozumienia, że Kościół jest kontynuacją ludu Bożego Starego Przymierza. Lud Starego Testamentu jest przygotowaniem i figurą Kościoła. Wspólnota, która się rodzi, jest grupą dobrze zorganizowaną, świadomą funkcji i misji. Posłannictwem Kościoła jest pozyskiwanie wszystkich do Królestwa, czyli prowadzenie misjonarskiej działalności. Kościół ma świadomość, że jest społecznością zbawczą. moc obecnego na ziemi Królestwa Syna Człowieczego działa w nim, gdyż posiada słowo Jezusa i głosi je. Otrzymał także od Jezusa łaskę odpuszczania grzechów i jednoczenia z Bogiem oraz moc udzielania Ducha Bożego. Lekceważenie posłannictwa Kościoła prowadzi do wykluczenia z Królestwa Bożego. Udziałem tej wspólnoty jest jednak cierpienie i krzyż oraz nieustanna walka. Jest to Kościół wojujący, który musi nieustannie czuwać i walczyć aż do chwili, gdy nadejdzie definitywne Królestwo Boże. Krótko mówiąc, trwa w służbie Królestwa Niebieskiego. Królestwo Boże i Kościół nie utożsamiają się więc ze sobą. Kościół jest bowiem pojęciem socjologicznym, określającym pewną grupę osób, gdy tymczasem Królestwo Boże, czyli panowanie Boga, nie jest instytucją ani organizacją ziemską. Nie podlega ewolucji, nie obejmuje dobrych i złych, nie zależy od czynników ziemskich i ludzkich. Te ostatnie cechy są raczej przymiotami Kościoła, który stanowi miejsce działania Boga, jest organem i instytucją zbawienia. Kościół nie może być więc identyfikowany z Królestwem Bożym.
Jaka jest wewnętrzna struktura Kościoła według świętego Mateusza?
Na podstawie Ewangelii, a szczególnie rozdziału 18, można wyrobić sobie zdanie o wewnętrznej strukturze Kościoła. Zdaniem Ewangelisty, Kościół jest wspólnotą Boga Ojca, Jezusa Syna Bożego oraz wspólnotą braterską.
Co to znaczy, że Kościół jest wspólnotą Boga Ojca?
Ewangelista liczył się z rzeczywistością, w jakiej istnieć będzie nowy lud Boży. Miał świadomość, że w jego skład wchodzić będą narody różnych czasów, różnych kultur i języków. Ponadto wiedział, że Nowy Testament będzie obejmował ludzi dążących do Królestwa Bożego, ale żyjących na ziemi. Liczył się także z tym, że w tej nowej wspólnocie, jak na roli szatan, siać będzie ziarno zła. Dlatego zdawał sobie sprawę z tego, że w tej wspólnocie muszą istnieć czynniki zespalające ją wewnętrznie. Pierwszym i podstawowym elementem formującym i spajającym wewnętrzną strukturę Kościoła jest Bóg Ojciec w niebie. Stanowi on punkt centralny całej Ewangelii. Porównanie z pozostałymi Ewangeliami synoptycznymi jest pod tym względem bardzo pouczające. W Ewangelii świętego Mateusza Jezus mówi aż 21 razy o Bogu jako Ojcu ludzi, a w Ewangelii świętego Łukasza tylko 5. Bóg jest Ojcem nowego ludu Bożego, bo jest Ojcem wszystkich ludzi. Członkowie wspólnoty Kościoła są w sposób szczególny Jego dziećmi, przybranymi synami. Synostwo to nie wynika z pochodzenia naturalnego, ale ma charakter duchowy. Jest owocem zbawczej woli Boga, owocem Jego łaski. Bóg Ojciec jest miarą prawdziwej wielkości i miarą postępowania członków nowej wspólnoty. Ewangelista wspomina Boga 4 razy w 18 rozdziale. Ponieważ wolą Ojca jest, aby nikt z tych małych nie zginął, dlatego Jezus polecił Kościołowi na nim budować życie duchowe. On zawsze strzeże małych i potrzebujących oraz troszczy się o nich. Przebacza grzechy każdemu, jeśli ten z serca odpuści swemu bratu. Szczególnie z przypowieści o nielitościwym dłużniku wynika jasno, że Bóg jest miarą postępowania członków wspólnoty Kościoła. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was serca nie przebaczy swemu bratu. Całe życie Kościoła powinno być zwrócone ku Bogu jako celowi. On formuje życie wspólnoty. Jego władza nad Kościołem ujawnia się w miłości, przebaczeniu, ale i w karze. Taki obraz wewnętrznej struktury Kościoła i jego relacji do Boga zgodny jest z duchem i treścią całej Ewangelii, w której centrum znajduje się Ojciec Niebieski. Dlatego dzieło świętego Mateusza zasługuje więc w pełni na miano Ewangelii Ojca.
Co to znaczy, że Kościół jest wspólnotą Jezusa Chrystusa?
Szczególną funkcję w wewnętrznej strukturze Kościoła pełni Jezus, gdyż jest On, po pierwsze, obiecanym Mesjaszem, następnie Panem, który jest zamieszkaniem Boga wśród swego ludu, po trzecie, twórcą, więzią, jedności i fundamentem Kościoła, po czwarte, mistrzem nowej wspólnoty. Czystych tematów zostały już wcześniej omówione. Należy zatrzymać się tylko na tym jednym, który nie został dotychczas poruszony. Jezus twórcą, więzią, jednością i fundamentem Kościoła. Święty Mateusz łączy bardzo ściśle Kościół z Jezusem. Według niego Chrystus buduje wspólnotę etapami. Pierwszym jest przepowiadanie Królestwa Niebieskiego. Drugi etap obejmuje gromadzenie i formację uczniów, a szczególnie 12. Liczba 12 jest świadomie użytym symbolem. Jezus, wybierając 12, wzoruje Kościół na starym Izraelu, uformowanym z 12 pokoleń. 12 uczniów stanowi fundament nowego ludu Bożego. Jezus wyrabia w nich świadomość, że znaleźli się u podstaw nowej ekonomii. Święty Mateusz łączy bardzo wyraźnie ustanowienie Kościoła z tajemnicą paschalną Jezusa, to jest z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Z pierwszą Paschą łączy się ściśle przymierze zawarte między Bogiem a Izraelem w czasie wyjścia z niewoli egipskiej. Do niego nawiązują wyraźnie mateuszowe słowa o ustanowieniu Eucharystii. To jest moja krew, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Jest to wyraźne nawiązanie do słów Mojżesza, wypowiedzianych w momencie zawierania przymierza na Synaju. Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami. Wyraźna aluzja do Starego Przymierza oznacza, że Jezus ustanawia nową ekonomię w miejsce tej, której pośrednikiem był Mojżesz. Ustanawia nowe przymierze w czasie uczty wieczerzy. Zawarcie przymierza synajskiego również połączone było z ucztą sakralną. Prorocy bardzo często łączyli ideę nowego przymierza z ucztą mesjańską. Ostatnia wieczerza jest więc ucztą mesjańską zapowiedzianą w Starym Testamencie. Obok ołtarza, który symbolizował Boga, Mojżesz polecił ustanowić 12 słupów kamiennych, które oznaczały 12 pokoleń izraelskich, czyli cały lud Boży. Następnie pokropił krwią ołtarz i lud. Być może pokropił owe 12 słupów kamiennych, które symbolizowały cały naród dla podkreślenia jego ścisłej łączności z Bogiem. W Nowym Przymierzu Chrystus ofiaruje swoją krew 12 apostołom, którzy stanowią pierwociny Nowego Izraela, są prawdziwym i żywym kamieniem położonym jako fundament nowego ludu Bożego, czyli Kościoła, który jest ludem świętym i ludem kapłańskim. Apostołowie, żywe kamienie, nie tylko zostają pokropieni krwią, ale ją spożywają, ponieważ przynależność do ludu Bożego nie jest zewnętrzna, lecz wewnętrzna. Wreszcie ofiara nowa, której krew realizuje skutecznie definitywną jedność między Bogiem i ludźmi, zastępuje ofiary zwierząt Starego Testamentu. Tajemnica przymierza, czyli tajemnica związku Boga z ludźmi, osiąga swe zwieńczenie. W ten sposób nowe przymierze łączy się ściśle ze starym, a równocześnie je przewyższa i udoskonala. Gest Jezusa i Jego słowa mają charakter eklezjotwórczy. Chrystus formuje wspólnotę nowego przymierza, nowy lud, Kościół. Ta wspólnota przewyższa starą, gdyż pośrednikiem nowego przymierza nie jest Mojżesz, ale Jezus Chrystus, Syn Boży. Ponadto zostało ono przypieczętowane nie tylko krwią zwierząt, ale krwią Syna Bożego. Dlatego wspólnota nowego ludu, nowego przymierza, przewyższa w swej doskonałości wspólnotę Starego Przymierza. Jezus jest nie tylko założycielem Kościoła, jest także pasterzem, który szuka zaginionych owiec, a równocześnie ostoją i wzorem życia ustanowionej przez siebie wspólnoty. Nowy lud Boży, patrząc na Jezusa, widzi w Nim urzeczywistnienie tego, czego Bóg od Niego oczekuje. W Jego imię zbierali się i zbierają Jego członkowie. On zaś jest zawsze z nimi i pozostanie z tą wspólnotą aż do skończenia świata. Łączność między członkami wspólnoty nowego ludu, Izraela, a nim jest tak ścisła, że zaparcie się Chrystusa przez ucznia powoduje, że Jezus wyrzeknie się członka wspólnoty wobec Ojca Niebieskiego.
Dlaczego przesłanie 18 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza jest tak ważne, gdy zastanawiamy się nad znaczeniem i rolą Kościoła?
Przypomnijmy sobie kolejne perykopy występujące w rozdziale 18 Ewangelii świętego Mateusza. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zestawienie poszczególnych perykop jest w nim zupełnie przypadkowe. Tymczasem Jezus podaje kolejne zasady, które sprawiają, że wspólnota Jego uczniów będzie idealnie funkcjonować. Jezus poucza najpierw, że walka o pierwsze miejsce we wspólnocie jest czynnikiem destrukcyjnym. Ewangelista podaje opis sporu uczniów na temat, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. Odpowiedź jest zdecydowana i jednoznaczna. Trzeba się odmienić, uniżyć i stać jak dzieci. Uniżyć się, gdy czytamy tę perykopę, przypomina się inny spór. Do Jezusa zbliżyła się matka synów Zebedeusza, Jakuba i Jana. Jak świadczy Ewangelia świętego Mateusza, poprosiła mistrza: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Nawiązując do dyskusji uczonych, pozostałych apostołów, Jezus podał zasadę: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Uczeń Chrystusa ma być nie tylko sługą, ale także niewolnikiem. Nie walczyć o władzę, to powinno cechować wszystkich uczniów Jezusa. Chrystus daje jasno do zrozumienia, że poszukiwanie ziemskich zaszczytów nie powinno mieć miejsca w Kościele. Królestwo niebieskie należy do dzieci, czyli do tych, którzy podobnie jak one są spontaniczni, prości i szczerzy. Sposób myślenia trzeba zmienić na ewangeliczny i odrzucić wszelki egoistyczny sposób dążenia, który rodzi się w każdej wspólnocie. W drugiej perykopie 18 rozdziału Jezus poucza, że kto chce należeć do wspólnoty uczniów, winien dawać świadectwo i budować jedność. W tym kontekście kolejnym czynnikiem destrukcyjnym wspólnoty jest zgorszenie dawane tym, którzy nazywani są małymi. Nie chodzi w tym wypadku o dzieci. Przemawia za tym bezpośredni kontekst perykopy, czyli dwa następne fragmenty, a także kontekst ogólny, czyli podobne miejsce w innych Ewangeliach. Najpierw trzeba pamiętać, że w tej kolejnej perykopie 18 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza kluczowymi są słowa Jezusa: baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych.
O czym jeszcze można dowiedzieć się z 18 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza?
Kontynuacja tego tematu pojawia się w następnej perykopie. Jest to przypowieść o zabłąkanej owcy. W paralelnym tekście w Ewangelii świętego Łukasza jej zakończenie jest bardzo logiczne i odpowiada kontekstowi. Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. A tymczasem zakończenie tej przypowieści w Ewangelii świętego Mateusza jest zaskakujące. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Nie występuje tutaj słowo grzesznik, ale mały. Chodzi o słowo, które pojawia się w poprzedniej perykopie. Nie walczyć o pierwsze miejsce, nie dawać zgorszenia małym, nie gardzić małymi, zdecydowanie reagować na zło, modlić się wspólnie i przebaczać. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, z pewnością wspólnota uczniów Jezusa będzie doskonale funkcjonować.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Kościół w Ewangelii świętego Mateusza poprowadził ksiądz profesor Michał Bednarz. Na zakończenie pytanie konkursowe. Dlaczego 18 rozdział w Ewangelii świętego Mateusza nazwany jest mową eklezjalną?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14:30. Powtórka w poniedziałek po 20:00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.